Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra, jak w każdy piątek. I od razu przechodzimy do rzeczy, do tematu, tak jak zapowiadałem. To jest audycja dzisiaj o koszykówce. Karol Wasiek, Sportowe Fakty. Witam cię serdecznie. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Porozmawiamy sobie o kontraktach, no bo Karol wszystko wie, zawsze zachwalam Karola, że wszystko wie o transferach w polskiej lidze koszykówki, więc dzisiaj będziesz naszym przewodnikiem po tych transferach, ale porozmawiamy też, jak to w związku z tymi transferami układ sił wygląda, czy jakoś przegrupowanie nastąpiło. Pół godziny temu Zastal bez niespodzianki, bo od wczoraj było o tym słychać, Skylera Boulina poinformował, że zatrudnił człowieka, który grał do tej pory w Iraklisie Saloniki, wczoraj rozwiązał umowę, sam tam się pożegnał, parę takich smutnych słów, że musi się rozstać z Iraklisem i tak dalej, i tak dalej. Czy my cokolwiek o nim wiemy, czy ty cokolwiek o nim wiesz, czy jest dla nas jednak odrobinkę zagadką?
Wiesz, on już ma 31 lat, to myślę, że zagadką nie jest, bo to jest doświadczony zawodnik na europejskich parkietach, on już sporo grał. Nawet ostatnio patrzyłem, że grał w takim zespole co der Talje Kilk, on się nazywa, to jest zespół szwedzki, i który rywalizował z Rosoradą jeszcze w rozgrywkach FIBA Euro Cup, więc on jakby jest znany już, powiedzmy, na radarze tych polskich klubów. No to zawodnik już doświadczony, który sporo w swojej karierze wygrywał, bo i był też w zespole duńskim, z którego notabene Ife Lundberg wypłynął do Hiszpanii. Więc
no tak, teraz jak cokolwiek z Danią będzie związane, to Ife Lundberg zawsze będzie się nam chyba przypominał, prawda?
Tak, to jest zawodnik... z tego co usłyszałem, taki zespołowy bardzo, który jest jakby też dobrym człowiekiem, bo na to też zwraca uwagę trener Tabak bardzo często, gdy mówi o nowych zawodnikach, że on szuka takich zawodników głodnych, ambitnych, ale też którzy są dobrymi ludźmi. Z tego co usłyszałem, on jest takim człowiekiem, on jakby nie popsuje tej atmosfery w Zielonej Górze, która jest bardzo dobra. Zawodnik skrojony pod zespół, umie rozwiązywać sytuacje pick and rollowe, dobrze szuka kolegów. Czy jest takim shooterem? Myślę, że nie, aczkolwiek też nie ma się co tym sugerować, bo przecież o Hakansonie i Lundbergu też tak mówiono, że no te ich statystyki nie są jakieś tam powalające, oszalające, a później stawali się naprawdę liderami zespołu, więc po prostu ja bym poczekał, ale jest to zawodnik zespołowy z tego, co usłyszałem. To jest dobra, myślę, że taka łatka, dobra opinia, no bo przecież takich zawodników potrzebuje zawsze.
Jasne, z tego co słyszałem wczoraj z kolei, bo już tak kombinowałem wokół niego, że trzeba coś się dowiedzieć, to podobno Geoffrey Grossel go bardzo dobrze zna i parę ciepłych słów powiedział w klubie z Zielonej Góry, także niewykluczone też, że ta tutaj współpraca może być między nimi fajna, jeżeli ten jest obwodowy, ten wysoki, prawda? Natomiast chciałem do tego pierwszego transferu wrócić, do Krzysztofa Sulimy, do pierwszego transferu w tym czasie nowego Zastalu, bo trener Jean Tabak w ogóle mówi, przygotowując kibiców, że mogą być problemy, powiedział w Radiu Zielona Góra zresztą po turnieju, że Puchar Polski, że to będzie nowy Zastal. Jak to wzmocnienie Krzysztofem Sulimą oceniasz? Czy to jest wzmocnienie, czy tylko uzupełnienie, czy jednak ten żubr troszeczkę według mnie taki przygaszony w Anwilu, tam gdzieś schowany na ławce, zablokowany troszeczkę, czy tutaj może pod Tabakiem ożyć?
Na pewno, bo na pewno dostanie swoje szanse, na pewno będzie zaczynał od zera, tak? On jakby jeżdża i ma nową kartę do zapisania w Zielonej Górze i to myślę jest dla niego dobre otwarcie. To jest też jest duży awans sportowy dla niego, no bo jednak przychodzi do zespołu, który rywalizuje Mistrzostwo Polski, jest głównym kandydatem, też będzie widzę VTB jeszcze rywalizował, więc myślę, że dla niego to jest nowa karta, nowa karta do zapisania, nowe otwarcie, więc to jest duża, duża szansa dla niego. Ja myślę, że Zastal chce go wykorzystać na tej pozycji, na której on się czuje najlepiej, czyli na pozycji numer 5, on jest taką małą piątką, jak to mówią w środowisku, więc to jest, myślę, dla niego najlepsza sytuacja, on się tam najlepiej...
No bo przez te ostatnie sezony mam wrażenie, że tak się utarło, że on może być czwóreczką rzucającą za 3 punkty, a mam wrażenie, że on raczej chce się bić pod koszem po prostu, on jest takim mocarzem bez wzrostu, tak jak mówimy, takiego typowego 2-10, ale jednak takim mocarzem podkoszowym chyba, nie?
Tak, on jest takim misiem podkoszowym, się tam najlepiej czuje. To trochę było tak, że trener Igor Milić wymyślił go na pozycji numer 4, że będzie rzucający, że będzie stał w rogu i czekał na podania i tam gdzieś kończył. Ja myślę, że niekoniecznie jest to jego miejsce na parkiecie. Myślę, że jego miejsce na parkiecie to jest przede wszystkim gra pick and rollowa, którą na przykład świetnie rozgrywa nowy zawodnik albo koszarek Łukasz i wydaje mi się, że po tych pikach będzie szansa, żeby on się tam otwierał i zdobyło punkty spod kosza. Jeśli będzie miał taki dobry confidence, jak to mówią trenerzy, i pewność siebie, wydaje mi się, że za Stalowi w ciągu tych 10-15 minut, bo wydaje mi się, że jego rola nie będzie większa, bo jednak Grossel to jest zawodnik grający 25-27-30 minut, więc myślę, że to jest takie dobre uzupełnienie Geoffrey'ego Grossela, który tak naprawdę no nie miał swojego następcy.
No tak, bo chyba rola Freimanis chyba lepiej się z kolei na czwórce czuje, jego wstawienie na piątkę gdzieś tam na tych siłaczy, to z przymusu było chyba w Zastalu, prawda?
Właśnie, to była jakby największa jego bolączka, że on w obronie musiał rywalizować z takimi potężnymi, jak to nazwałeś, mocarzami. No i tu miał problem, bo jednak odbijał się od nich w obronie, oni to wykorzystywali, więc wydaje mi się, że ten Sulima po prostu będzie mógł dać swoje ciało w obronie, żeby rywalizować z nimi, a on też jest zawodnikiem, który nie unika tej takiej walki fizycznej, więc wydaje mi się, że na tym Zastal może skorzystać.
No tak, i teraz sytuacja jest czysta. Piątka, Grossel, Sulima, czwórka, Freimanis, Put, czyli wysokie pozycje obsadzone właściwie. No i teraz trzeba zejść w dół i tam szukamy zawodnika. Wczoraj pojawiła się od razu, że tak powiem, w tym środowisku macki wyciągnąłem, że tak powiem, i wyszło, że to jest pic na wodę z tym Jordanem Crawfordem, który tam gdzieś setki meczów w NBA Jasku, rozegrał.
Jeśli mogę dorzucić dwa słowa. Ten transfer od razu mi się jakby nie pasowało do koncepcji Zastalu. To jest zawodnik, który, jak to mówił ostatnio prezes Jasiński, czy właściciel, to jest zawodnik z nazwiskiem, on już nie jest taki głodny. I od razu mi się to mówię, nie pasuje mi to do koncepcji, że nagle trener Tabak zmieni koncepcję i weźmie gościa z nazwiskiem.
Nie. To dokładnie masz rację. Dobrze, a wróćmy w takim razie, a jak postrzegamy w takim razie tego Sulimę i Bowlina? Bo przecież to są też już starsze chłopaki, w cudzysłowie oczywiście starsze, ale koszykarsko po 31 lat. Nazwiska niby zgrane. Czy Krzysztof Sulima myśli, że jest ciągle głodny?
Tak, on jest zawsze na głodzie. Że tak powiem, trochę uśmiechnę się i powiem w ten sposób, bo on jest gościem, który cały czas chce tych sukcesów. On tak naprawdę ostatnio mi powiedział jedną rzecz. Karol, byłem w Śląsku, byłem w Anwilu, I poszedłem do klubów naprawdę mocnych, wydawało się, że będę rywalizował z tymi zespołami, nie w play-offach, a ja z jednym i drugim nie byłem w play-offach, bo przecież w zeszłym roku ten sezon zakończył, przedwcześnie, Anvil jakby nie był de facto w play-offach, w tym sezonie Anvil nie zagrał w play-offach, a tamten Śląsk co prawda wygrał z nim Puchar Polski, ale też nie zagrał w play-offach, więc ja mam cały czas do udowodnienia, pokazania, jak chcę się pokazywać. Zresztą z drugiej strony ten zawodnik, o którym mówisz, czyli ten Bowling, to jest zawodnik przecież, który grał w Irakisie, FIBA i Rock Cup, to nie jest jednak poziom teraz w tym momencie sportowy. Zastal jednak ma mocną pozycję teraz w VTB. Zawodnicy wydaje mi się też patrzą na to, na przykład na sytuację, nie wiem, Rutberga, czy wcześniejszych zawodników z poprzedniego sezonu, oni też awansowali w swojej hierarchii.
Znaczy ja się właśnie zastanawiałem, co kierowało Zastalem, bo ja rozumiem, że Sulimą i Bowlinem kieruje to, że jest Tabak, że jest Liga VTB, natomiast czy Zastal bierze ludzi, których może wziąć, bo nie za bardzo na rynku jest tak łatwo w tym momencie sezonu wziąć kogoś mocnego, nie wiem, za Ife Lundberga, za Marcela Ponitkę, i Zastal brał co było, czy też rzeczywiście to są takie totalnie przemyślane wybory, długie myślenie i tu najlepszy to jest Bowling na tej pozycji, a na tej Sulima, czy raczej to troszeczkę no musiał Zastal brać co jest?
W kontekście Sulimi to mogę zdradzić pewną rzecz. Wydaje mi się, że na liście Zastalu mógł być wyżej Adam Chrycaniuk, z którym dosyć niespodziewanie dla mnie dziś podjęto rozmowy. Była jakby rozmowa z Adamem Chrycaniukiem. Wiem, że Adam nawet był chyba zainteresowany przy powrotem do Zielonej Góry na te 2 czy tam 3 miesiące, bo...
Ale tam są sprawy finansowe jeszcze nie zamknięte między nimi.
No tak, ale wiem, że była rozmowa, dlatego to też było dla mnie troszeczkę zaskakujące, no ale jak się nie udała ta transakcja, no to wtedy gdzieś w międzyczasie, bo to tak nie jest tak, że jak jeden temat otwarty, to drugiego się nie otwiera, bo jednak to jest płynna materia, jak się skończy z tym, no to trzeba zaraz reagować, więc wydaje mi się, że Zastal zareagował w ten sposób, że od razu jakby przystąpił do takich mocnych działań z Krzysztofem Sulimą, z którym notabene podpisał kontrakt na 1,5 roku, więc to też jest ważne, że jednak Zastal wiąże z tym zawodnikiem przyszłość, więc wydaje mi się, że akurat tutaj to mógł być bardzo przemyślany ruch, że to wszystko było zaplanowane, a Paulin, Jacku, no dobrze wie, że sytuacja na rynku w tym roku jest bardzo trudna, bo Zastal nie chciał ściągać zawodnika, który na przykład, nie wiem, nie grał 10 miesięcy, bo takich zawodników pewnie też jest sporo, no ale jednak tutaj potrzeba na tu i teraz, więc wydaje mi się, że Zastal poszukuje tych zawodników, których są do wyciągnięcia, a ich wcale nie ma dużo, bo zresztą pokazuje to sytuacja Davida Bramley'ego. Pewnie byś chciał zaraz o to zapytać, no bo tam te negocjacje to z nim...
No właśnie, chcę zakończyć, dobrze, to zakończmy temat Zastalu, bo my tak za dużo czasu nie mamy. Kto jeszcze? Bo David Bramley, to słychać też od paru tygodni, że rozmowy w jego sprawie trwają. Ty chyba napisałeś, że sam Janusz Jasiński się w ogóle zaangażował w te rozmowy. Już nie tam, że Kosma Zatorski, powiedzmy, który jest generalnym menedżerem i tam z agentami też prowadzi rozmowy, tylko sam JJ. Czy coś jeszcze wiemy, cokolwiek o jakichś nazwiskach?
Ja usłyszałem, że jednak cały czas jest ważny, czy tam aktualny temat Bramley'ego. Wiem, że tam jeszcze trwają te negocjacje. Wiem, że też sam zawodnik bardzo by chciał trafić z powrotem do Żana Tabaka.
Ale co, Niemcy chcą za dużo za wykup? Buyout za wysoki?
Wydaje mi się, że to jest kwestia wykupu, bo też trzeba pamiętać, że David jest kapitanem w tym zespole MBC Mitteldeutscher, więc to też nie jest tak łatwo. On jest tam twarzą tego zespołu, więc Niemcy chcą... No nie chcą go puścić, więc Zastal gdzieś próbuje chyba podwyższać tę cenę wykupu tego kontraktu. Być może się uda dojść do porozumienia, choć osobiście nie stawiałbym na to duży szans. Na pewno, zresztą właściciel Jasiński, JJ, mówił, że czterech zawodników chce Zastal, więc wydaje mi się, że jeszcze ktoś może być na pozycję obwodową, bo myślę, że...
Zdecydowanie. Znaczy ja myślę cały czas, bo to Tabak mniej więcej coś takiego powiedział po turnieju, że musimy za Lundberga znaleźć nowego startera, czyli nowego mocnego zawodnika, czyli jak rozumiem tutaj mocnego szukamy też obwodowego. No wczoraj też się taka pojawiła informacja, że Frank Turner, który swoją drogą w Treflu kiedyś grał, też zamknął swój kontrakt na Węgrzech i już kibice zaczęli węszyć, że to może będzie Frank Turner, chociaż rozmawialiśmy przed programem, 1,78 m wzrostu i tutaj to nie był jednak taki przebojowy chyba, ja nie pamiętam go, ale ty na pewno go pamiętasz z Trójmiasta, z Trefla Sopot, to nie był chyba taki tak znakomity zawodnik, jaki Lundberg, a nawet chyba poziomem tak daleko za Lundbergiem?
No ja to ci powiedziałem przed anteną, że no, wydaje mi się, że nie byłby to zawodnik, który nagle by tu zbawił Zastal i byłby jakimś wielkim motorem napędowym. Powiem szczerze, że no zawodnik okej, przyzwoity, jako strefu pamiętam, że był taką mocną opcją, ale no jednak to nie jest poziom według mnie Zastal w tym momencie, no chyba, że aż się tak zmienił, gdzieś tam skoczył na tą karuzelę i tak bardzo podskoczył ze swoimi umiejętnościami, ale no nie wydaje mi się.
Chociaż jak się gra bez urazy na Węgrzech w Albie Fehervar, no to chyba nie wskoczył z tym poziomem tak mocno. Dobra, czyli Zastal zostawiamy, więcej nazwisk chyba nie znamy, co? Jednak jest w tajemnicy to wszystko teraz mniej więcej.
Tak. Myślę, że to jest rozgrywane w dużej ciszy tajemnicy, bo wiesz, to jest tak, że chyba najszybciej dowiemy się, jak ktoś z zagranicznych, nie wiem, dziennikarzy czy skautów po prostu
chlapnie.
Wypali jakąś chlapnie na Twitterze, wtedy jest szansa, żeby czegoś się dowiedzieć, bo w klubie dobrze wiesz, że trudno jest to tam wszystko w dużej ciszy rozgrywane.
Okej, reszta ligi. W związku z tym, że mamy mało czasu, to czy spodziewasz się w najbliższym czasie, czy słychać o czymś, że jeśli chodzi o resztę ligi, to może dojść do jakiegoś spektakularnego transferu? I pytam głównie o czołówkę, bo o te zespoły, które, z którymi Zastal będzie walczył o mistrzostwo. No nie ma co się czarować, że będzie walczył o mistrzostwo, więc czy Śląsk, Legia, Stal Ostrów, ta Stal Ostrów mnie tak cały czas kłuje gdzieś, bo mam wrażenie, że tam Igor Miliczyć jeszcze kogoś tam wciągnie, czy ktoś inny, może Lublin, może King Szczecin, chociaż oni już pakę zbudowali niezłą. Czy szykują się jakieś spektakularne ruchy?
Dobrze, to tak w telegraficznym skrócie opowiem ci tak. Legia zakontraktowała ostatnio Valera Lichodeja, więc tam jest skład już przygotowany, powiedzmy, na playoffy. Stal Ostrów zakontraktowała w piątek Macieja Kucharka i będzie też zakontraktowany Szwed Denzel Anderson, który był ostatnio też przymierzany do Trefla Sopot, on grał we włoskiej Vareze.
A jaka to pozycja?
Pozycja numer 4, czyli tam, gdzie była ta luka na w tym składzie Stali. Czy będzie jeszcze jakieś wzmocnienie w Stali? Tego tak naprawdę nikt nie wie, bo mam wrażenie, że tam do ostatnich dni, czy tam godzin tego okna transferowego, to wszystko będzie się jeszcze kotłowało, bo to jest taki Stal Ostrów, tam jest zawsze gorąco, tam jest zawsze
burza mózgów ciągła, tak?
Tak, burza mózgów, tak jak mówisz, więc to trzeba poczekać. Śląsk Wrocław na pewno nie zakontraktuje już zawodnika zagranicznego, bo ma 5. Wiem, że bardzo był przyczajony na polskiego zawodnika, to mogę zdradzić, że były też rozmowy zaawansowane z Krzysztofem Sulimą, ten jednak ostatecznie wybiera Zastal. Była też rozmowa z Danielem Gołębiowskim, który gra obecnie w GTK Gliwice. Wiem, że ten transfer byłby nawet przeprowadzony, bo tam wszystko podobno było ustalone, ale w ostatnim momencie GTK włączyło się do walki o play-offy, no i wiadomo, że Gliwiczanie nie puszczą Daniela Gołębiewskiego do Śląska Wrocław. Wiem, że King Szczecin, tam też się mogą jeszcze różne rzeczy dziać,
no, pomimo
wszystko, tak jak powiedziałeś, że jest nawet 13 zawodników na kontraktach, ale ten Zach Thomas, który dołączył w trakcie rozgrywek, wcale nie przekonuje, on jakby przyjechał w słabej formie fizycznej i być może dokonana zostanie zmiana, korekta w składzie. Jeszcze Jesus Ramirez, sam wiem, że też myśli intensywnie na temat zmian w zespole. Wiem, że też będzie zmiana w zespole Trefla Sopot, bo tutaj kontuzja TJ Hosta, Amerykanin doznał kontuzji w trakcie Pucharu Polski i Marcin Stefański nie tylko poszukuje zawodników, ale poszukuje także środków finansowych na przeprowadzenie transferu. Była opcja obiego Trotera, ale z tego co wiem, to zespół z Torunia nie jest zainteresowany puszczeniem Amerykanina do Sopotu.
Słuchaj, co w Polsce słychać, czy cokolwiek nowego słychać o Blake'u Reynoldsie, bo my tu wprawdzie, ja jestem z Zielonej Góry, ale ciężko, tak jak mówiliśmy, za Stalu cokolwiek uzyskać. Wiadomo, że były jakieś takie kiedyś ruchy, żeby go dać do Legii, żeby tam gdzieś jakąś wiązaną transakcję, tak, bierzemy Polaka, wymieniamy się na Blake'a. Czy cokolwiek w Polsce słychać o Blake'u Reynoldsie, czy tutaj w Polsce na razie martwy temat to jest?
Tak. Jeden z trenerów ostatnio mi zdradził, że Blake jest jakby oferowany polskim klubom, nie jest to żadna tajemnica i tak właśnie sobie myślałem, czy przypadkiem nie pasowałby na przykład do Kinga Szczecin, o którym przed chwilą mówiłem, bo tam jednak to jest... Blake Reynolds jest ciekawym zawodnikiem, on z dobrej strony pokazał się za Stalu ostatnio taki troszeczkę na aucie, dlatego ta forma też...
No najgorzej, bo COVID, a potem kontuzja i to się chłopak zatrzymał, tak, zupełnie, nie?
Aczkolwiek ja pamiętam, jak mi kiedyś powiedziałeś, bo ty przecież oglądasz każdy mecz za Stalu, że on tobie się podoba,
tak,
taki agresywny,
młody... Na początku sezonu uważam, że grał naprawdę fajne mecze, jak na człowieka, bez urazy dla Bułgarii, tak, ale jak na człowieka, który przyszedł z Ligi Bułgarskiej, tak troszkę krzywiliśmy, no sami, co to, kto to, jak to, Tabak, wiadomo, jego nos i jego asystentów, okazało się, że to było okej, i on naprawdę, waleczny chłopak, trójeczkę potrafił rzucić, fajny gość był tak naprawdę, no ale to się zatrzymało niestety i potem ten Cecil Williams i Janis Berzins jednak te pozycje 3-4 mocno zajęli, tak, ale co z tym Reynoldsem dalej?
No i powiem ci, też odezwał się do mnie jeden z agentów zagranicznych i powiedział mi, że być może zostanie wytransferowany z zagranicy, gdzieś tam jest temat Rumunii był, więc wydaje mi się, że tutaj będzie chyba wszystko zmierzało w kierunku tego, że tego Blake'a Reynoldsa po prostu w Zielonej Górze nie będzie w najbliższym czasie.
No bo właściwie, jak tak mówiliśmy, pozycje podkoszowe zajęte, to właściwie miejsca dla Blake'a Reynoldsa może zabraknąć, chociaż teraz jest kontuzja Cecila Williamsa, on tam z miesiąc ma pauzować, to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu.
A ja jeszcze bym dołączył, że Janis Berzins przecież może grać z powodzeniem na pozycji numer 4, on jest takim
uniwersalnym
zawodnikiem, którym świetnie, ja jestem pod wrażeniem, jak ten...
Ja nie wiem, czy on nie woli nawet pozycji numer 4 niż trójeczka. On kiedyś mówił, że kiedy go wstawiano na trójkę, to on się trochę męczył. A on, jak on się bije na tablicach, ja nie wiem, czy to nie jest taki podtablicowy największy walczak w tej chwili w Zastalu tak naprawdę. Taki skoczek po prostu, tak? Mimo, że to nie jest chłopak, wiadomo, czarnoskóry, nie jest taki sprawny, niby mobilny, jak tak spojrzysz na niego, ale walczy, bije się świetnie. Brawa dla niego... Jestem pełen uznania dla tego Berzinsa. Słuchaj, a jakby spojrzeć, bo Zastal skończy na pierwszym miejscu, to już zostawmy transfery, chyba że jeszcze coś spektakularnego powiesz na dole tabeli. Będzie coś, czy już raczej nie?
No, myślę, że spektakularnego to raczej nic. Tam być Polfarma szuka nowego rozgrywającego, no ale to zespół na samym dnie, to myślę, że aczkolwiek najbliższy rywal został, to też trzeba o tym powiedzieć, tam James Washington jakby zgłosił się z chęcią, prośbą nawet, można powiedzieć, drugą, bo to wcześniej, miesiąc temu też się zgłosił z tą prośbą, później jakby ta sprawa została anulowana, no i teraz ponownie zgłosił się z prośbą o rozwiązanie kontraktu, w końcu do tego rozwiązania doszło, trafił do
Apilu,
i klub poszukuje nowego rozgrywającego, łatwo nie będzie, bo nie dość, że trzeba płacić za licencję, to jeszcze trzeba poszukać jakiegoś kandydata, więc
Tak patrzę na czas, to muszę na koniec w takim razie do tego Anwilu przejść, bo Zastal i Anwil to są, mam wrażenie, dwa zespoły, dwa kluby, które największą dyskusję wzbudzają w polskim światku koszykarskim. Właściwie mam wrażenie czasem, że ta polska liga informacjami o Zastalu i Anwilu głównie stoi, no ale okej, Zastal, wiemy, co się dzieje w ostatnich latach, wiadomo, finanse, baty, jednocześnie Tabak, kontrakty, cuda wianki, fajna sytuacja sportowa. Natomiast to, co się w Anwilu wydarzyło w tym sezonie, to właściwie sorry, ale troszkę ręce opadają, tak? Bo oni właściwie powielają, bo jak to ktoś napisał, wszystkie błędy za Stalu z zeszłych lat i to w jednym sezonie. O co tam właściwie... O co tam właściwie chodziło? Czy to jest tak, że po prostu ktoś źle zbudował skład i to tak to domino, to tak powolutku jeden klocuszek, drugi klocuszek i to wszystko runęło na koniec po prostu i teraz czyszczą skład, żeby tylko zaoszczędzić, bo i tak już do playoffów nie wejdą, a i nie spadną?
Tak, myślę, że słowo domino jest świetnym określeniem w kontekście Anvilu w tym sezonie, bo tak, długo negocjowano kontrakt z Igorem Iličićem, w końcu się nie dogadano. Wiem, że jakby numerem jeden wtedy na liście był Przemysław Frasunkiewicz, ale on już był wtedy zajęty dla Arki, więc prezes Lewandowski musiał szybko szukać nowej opcji. Poszukał, no wtedy wydawało się sprawdzonej opcji Dejana Michepca, aczkolwiek już wtedy mi się wydawało, że będzie to zły ruch pod kątem tego, że Dejan Michepca na przykład gdy był w Toruniu, nie budował składu, a Anvil potrzebował trenera, który będzie nie tylko trenerem, ale też sprawnym menedżerem na rynku, który poszuka ciekawych nazwisk. A Anvil, tak jak powiedziałeś, poszedł w opcję sprawdzonych nazwisk, czyli bierzemy uznane nazwiska, te, które mają jakąś historię i spróbujemy tym zagrać. No i okazało się to fatalnym pomysłem, bo na 6 zakontraktowanych obcokrajowców został już tylko jeden.
Znaczy w Zielonej Górze to powiem ci nawet tutaj, tak trenerzy po cichu mówili, że tam nic się z niczym nie składa w tym zespole Anvilu Włocławek. Także niby nazwiska są, tak jak mówisz, fajne, ale tam...
No tak, bo przede wszystkim nie było rozgrywającego od samego początku. Byli to zawodnicy nastawieni na zdobywanie punktów, tak jak było to w przypadku Deshauna Bookera. Mackenzie Moore przyjechał kompletnie nieprzygotowany, bo pamiętasz go w meczu o Super Puchar, gdy miał, z tego co ja pamiętam, 12 kilo nadwagi, no to przepraszam bardzo, jest to zawodnik nieprofesjonalny. No,
pod koszem podobnie Iwica Radnicz i Adrian Bogucki, więc to czyli...
No, właśnie, nie byli to zawodnicy atletyczni, którzy mogliby straszyć blokiem. Później z kolei zakontraktowano Almeida, Shona Jonesa, Rodneya Clarka, to zawodników bardzo, bardzo drogich, jeszcze Curtisa Jarrellsa, więc Anvil wydał mnóstwo pieniędzy na te transfery, bo to naprawdę, no zastał to za pół ceny, można powiedzieć, zbudował zespół porównanie do Anvilu, no naprawdę, więc ja jestem szoku, że takie błędy popełnione.
Dobrze, dokończ, ja jeszcze pytanie jedno zadam.
I w pewnym momencie zdano sobie w końcu sprawę, że tych playoffów, nie będzie. Cały czas można mówić, że są matematyczne i iluzoryczne szanse, ale takie mówienie to tylko przeszkadza w budowaniu czegokolwiek, więc zdano sobie z tego sprawę. No i po prostu zaczęto schodzić z tych wielkich kontraktów. Sulima też miał duży kontrakt w Anvilu. Rodney Clark wcale nie zarabia mało, więc z tego co ja usłyszałem, gdzieś około 200 tysięcy udało się
zaoszczędzić jakby, tak?
Zaoszczędzić. Ktoś powie mało, a wydaje mi się, że nie jest mało, bo to jest na przykład być może kontrakt jednego polskiego zawodnika w przyszłym roku.
Okej, ostatnie pytanie związane też z Anvilem, aczkolwiek na to cała Polska patrzy, brzmi górnolotnie. A o co chodzi właściwie z tym Iwanem Almeidą, tak? Bo w tym sezonie od pewnego momentu to są takie psztyczki Almeidy w kierunku Anvilu Włocławek. Anvil z tym nic nie robi. On dalej tam jakieś psztyczki wymierza w kierunku Anvilu. O co chodzi? Czy Iwan Almeida po prostu, tak jak to niektórzy piszą, zrobiliście go królem, no to król sobie teraz robi co chce. I pytanie o ciąg dalszy. Czy myślisz, że ten Iwan Almeida tam dalej zostanie, bo on chyba ma na kolejny sezon też kontrakt?
Tak, bo on podpisał jednolity kontrakt do końca następnego sezonu. Ja powiem osobiście o moich wrażeniach. Ja jestem bardzo rozczarowany jego postawą poza boiskiem, bo jak go lubię i szanuję go na boisku, uważam, że to jest dobry koszykarz, to jego zachowanie pozaboiskowe bardzo mnie rozczarowało, bo jakieś wypisywanie, przekleństw, bardzo obraźliwych słów, to przepraszam bardzo, no pokazał bardzo swoją słabą stronę. Zresztą jego wpisy na Twitterze też pokazują, że jest taki rozchwiany emocjonalnie, że tak powiem. Bardzo łatwo go ukuć. Ktoś go tam zaczepi, to on od razu rozpisuje się. Dla mnie, szczerze, ja powiem bardzo szczerze, że naprawdę rozczarowuje mnie, bo uważam, że jesteś zawodowym koszykarzem, skup się na grze, na treningu, a nie na tym, że ktoś się zaczepi na Twitterze. To jest normalne, ale ty nie wchodzisz w dyskusję, a Iwan wchodzi w dyskusję, tam rozpisuje się. Zresztą no, sytuacja, że on podważa to, co zostało napisane w tej notce prasowej na temat jego kontuzji, no to też przecież to jest jakieś zaspawał kpinę. No przepraszam, no zawodnik, kiedy to zawodnik podważa to, co jest napisane w informacji.
Dlatego mnie już za pierwszym razem zastanawiało przy pierwszym strzale, że jego nie zwolniono. Pamiętasz, on już tam odchodził, ponarzekał, ponakrzyczał na klub. Koniec. Wydawało się, że koniec. Nie, jednak nie.
Mi też tego zabrakło, Jacku, że wtedy mam wrażenie, że powinno się po prostu podziękować dla dobra obu stron rozwiązać kontrakt i tyle.
Karol, dziękuję ci serdecznie, bo tutaj już koniec czasu mamy. Ostatnie dwa słowa dosłownie. Z kim Zastal zagra w pierwszej rundzie playoffów? Dwa słowa, czyli nazwa klubu i miasto.
PGS Płynia Stargard.
Dziękuję, Karol Wasiek, Sportowe Fakty. Pozdrawiam, to było Sport Cafe. Wszystkiego dobrego. No, spotykamy się na meczu jakimś kolejnym, nie?
Dziękuję, do usłyszenia.
Trzymaj się.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.